Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Ostatnia część dogrywki to dzisiaj rozmowy plebiscytowo-festiwalowe. Jedna rozmowa z plebiscytu, właściwie z balu, na którym rozstrzygano plebiscyt Gazety Lubuskiej i dwie rozmowy z balu, na którym rozstrzygano plebiscyt Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Otóż tak, jeśli chodzi o plebiscyt Gazety Lubuskiej, no to w palmiarni zielonogórskiej po raz kolejny bal i na nim ogłoszono, że Bartosz Zmarzlik, zawodnik Stali Gorzów, żużlowy wicemistrz świata, oczywiście jest według kapituły złożonej z ludzi sportu najlepszym sportowcem regionu w minionym roku 2018. On był na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu kajakarka gorzowska Anna Puławska. Na trzecim miejscu zielonogórska sztangistka Joanna Łochowska, która teraz już jest sztangistką opolską, bo na początku roku przeszła do budowlanych Opole. Potem kajakarka ZSU AWF Gorzów Karolina Naja na czwartym miejscu i piąty żużlowiec falu bazu Zielona Góra Patryk Dudek. Przedstawmy inne kategorie, inne rozwiązania zwycięstwa, zwycięzców innych kategorii. Otóż mieliśmy, to byli najlepsi, kapituła głosowała, najpopularniejsi również, były dwie kategorie, kobiety i mężczyźni, tutaj głosowali kibice. I tak, wśród pań najlepszą, najpopularniejszą została lekkoatletka ZLKL-u Zielona Góra, skoczkini wzwyż, Michalina Kwaśniewska. Wśród panów pierwsze miejsce zajął Michał Nowak, długodystansowy biegacz Lemierz Team Szczela. To jest drużyna, dla której on biega. Najpopularniejszą drużyną roku, mimo że był Stelmet Faluba zgłoszony na przykład, to Wiktoria Szczaniec została. Tam się zebrali ludzie i zagłosowali, i piłkarze Wiktorii Szczaniec mieli najpopularniejszą drużynę roku. Trener roku, teraz tak, w dyscyplinach zespołowych Stanisław Chomski to trener żużlowców Stali Gorzów. Trenerem roku w dyscyplinach indywidualnych Tomasz Pasek, trener naszych zielonogórskich kickbokserów ASW Akademii Sztuk Walki Knockout Zielona Góra, Kacpra Frontczaka na przykład, czy Rafała Gąszczaka. No i honorowym sportowcem roku została gorzowianka Renata Śliwińska. I postanowiłem, że dzisiaj sobie porozmawiamy, chciałem, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy zaprezentowali rozmowę z Joanną Łochowską, ale Joanna Łochowska na tym balu się nie pojawiła, natomiast pojawił się na tym balu jej brat Przemysław Łochowski, bo przecież cała rodzina, w zasadzie można powiedzieć, Łochowskich związana jest oczywiście z podnoszeniem ciężarów i z panem Przemysławem rozmawiał Maciej Noskowicz, który obsługiwał dla nas ten bal, a więc rozmowa, no właściwie chciałbym powiedzieć, że z najlepszym zielonogórskim sportowcem wśród sportowców województwa lubuskiego, ale powiedzmy z przedstawicielem najlepszego zielonogórskiego sportowca w tym plebiscycie. Przedstawicielem najlepszego sportowca Przemysławem Łochowskim. O Joannie, o tym sukcesie, o tym co u Joanny w ogóle.
Jakie to jest uczucie być trzecim w województwie lubuskim, jeśli chodzi o sportowców?
Ja oczywiście mogę mówić przede wszystkim w swoim imieniu, jakie jest to uczucie stać na scenie i odbierać nagrodę. I to jeszcze za sukcesy sportowe swojej siostry, z którą się współpracuje praktycznie od dziecka, od wielu, wielu lat. No jest to niesamowite uczucie. Byłem bardzo dumny z siostry, z jej wyników. Bardzo serdecznie podziękowałem w jej imieniu, również swoim. Myślę, że to tyle.
Nie ma się co oszukiwać. Joanna Łochowska była takim prawdziwym motorem napędowym zielonogórskich sztangistów w ostatnich kilkunastu latach. No i takie pytanie, które się nasuwa, takie wprost. Co teraz? Bez Asi te ciężary w dalszym ciągu będą istniały? Asia mówiła, bo rozmawiałem z nią, spokojnie, są podwaliny. To nie jest tylko tak, że jestem ja. Są młodzi, będzie się sporo działo. Natomiast pytam brata i trenera, jak to jest?
Tak, no zgadzam się z tym, co powiedziała Asia. Był pewien okres w historii klubu, gdzie była tylko Asia i to Asia była lokomotywą, nazwijmy tego, ociężałego towarowego pociągu, który ledwo sobie jechał. Myślę, że to wszystko się trochę rozpędziło, nabrało prawidłowego przebiegu. Jest dużo młodych chłopaków, pracuje tam dwóch trenerów pełnych zapału i też pasji do tej dyscypliny, poświęcają swój wolny czas. Prezes też robi co może, także działa i to nie tylko próbuje wywalczyć coś dla klubu w sensie środków finansowych na oczywiście funkcjonowanie tutaj w mieście, ale też próbuje żeby o naszym zielonogórskim klubie było również głośno w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów. I to już nie tylko też przez pryzmat Asi, która w związku, jeżeli się zapytał Zielonogórę, to wymienia się tylko Asię. No ale też przez tych właśnie młodych chłopców, z którymi jeździ na wieloboje atletyczne, tak się nazywają te zawody, gdzie się chłopaki juniorzy między sobą potyczkują. No, także myślę, że no, ma to przyszłość. No, Asia to rozpędziła, rozpropagowała. No, nie można tego ukrywać, bo jeszcze kilkanaście lat temu, jeżeli się mówiło o ciężarach, no to rzadko kto wiedział, że w ogóle istnieje klub. Odkąd Asia zaczęła odnosić największe sukcesy w historii w ogóle zielonogórskiego klubu zielonogórskich ciężarów, no to myślę, że jakby popularność dyscypliny wzrosła. I tego nie da się ukryć. No, Asia musiała wybrać swoją drogę. Zmusiło ją do tego po części też życie. No, podjęła takie kroki. Myślę, że te kroki wyjdą na dobre i pozwolą jej jeszcze się rozwinąć sportowo i przede wszystkim w spokoju przygotować się do nadchodzących Igrzysk Olimpijskich.
A to będzie tak, jak ona sugerowała podczas rozmowy z nami, że już będzie praktycznie cały czas w Opolu, że już się zwiąże po prostu z tym miastem oddalonym od Zielonej Góry o 250 km. Pytam o to dlatego, że ona wielokrotnie powtarzała, że jest bardzo mocno związana z Zieloną Górą i teraz raptem zmiana wszystkiego, 180 stopni?
No tak, stanęła w pewnym momencie przed taką decyzją, bardzo długo ją analizowała. Ta decyzja też o zmianie klubu nie została podjęta tak o sobie z dnia na dzień, w przeciągu jednej nocy, bo poważnie zaczęła myśleć gdzieś od po mistrzostwach Europy na wiosnę, od połowy roku. Od połowy roku gdzieś tutaj też próbowała dawać sygnały, że będą takie ruchy. No, jakby nikt na te sygnały też nie reagował. Chciałbym zaznaczyć, że też tu nikt do nikogo nie ma pretensji, bo polityka sportu jaka jest, taka jest, ale decyzja jest przemyślana i jakby wszystkie za i ale zostały parokrotnie przedstawione. Przede wszystkim Asia sama sobie na nie odpowiadała, jakie są plusy, jakie minusy. A podsumowując tak, większość czasu będzie spędzać na zgrupowaniach w Opolu, no bo jeżeli występuje dla tego klubu, a jest to mistrz Polski, który wychował wielu medalistów na arenie międzynarodowej, ale też medalistów Igrzysk Olimpijskich, porównując, jeżeli można tak sobie przedstawić taki klub w polskich ciężarach, to jest taka Legia Warszawa w polskiej piłce, więc generalnie jakby ich wsparcie w związku i wsparcie w polskich ciężarach jest dość duże, no ale też taki klub czegoś wymaga. Nie mam w życiu nic za darmo, więc generalnie trzeba teraz wszystkie swoje wysiłki, czas, który oczywiście można przeznaczyć, no spędzać pod okiem trenera już w Opolu, trenować tam, mieszkać oczywiście, no bo nie da się dojeżdżać do Zielonej Góry i robić treningu w Opolu, także mieszkać, trenować, robić to, co do tej pory jak najlepiej się da. No i czekać spokojnie na efekty. Asia miała podzielone zawsze życie między zgrupowania kadry narodowej, później kadry olimpijskiej, a nazwijmy to takie przerywniki, które spędzała w Zielonej Górze w okresach roztrenowania. No teraz jakby tymi przerywnikami, między tymi przerywnikami a kadrą olimpijską dojdą jeszcze zgrupowania klubowe w Opolu, gdzie będzie startowała dla nich w drużynowych mistrzostwach Polski. W mistrzostwach Polski indywidualnych też już wszystko będzie szło na rzecz Opola. No i przede wszystkim sukcesy na arenie międzynarodowej, które ja jako już były trener, a mam nadzieję, że dalej będą i trzymam za to mocno kciuki, bo widzę, jak Asia trenuje i tu się nic w tej materii nie zmieniło.
A ja dalej nie mogę przebalać tego, że Joanna Łochowska odeszła, że przedstawiciele właśnie sportów indywidualnych muszą odchodzić z Zielonej Góry do innych klubów, bo tutaj w Zielonej Górze nikt nie jest w stanie im zapewnić pensji wysokości, czy jakiegoś dofinansowania, nie wiem jak to nazwać jeszcze, w każdym razie dodatku wysokości 3000 zł, bo tutaj nieoficjalnie wiadomo, że 2,5 do 3000 o takie pieniądze miesięcznie szło. Tyle jeśli chodzi o plebiscyt Gazety Lubuskiej, teraz jeszcze piłeczka nożna.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.
A jeżeli chodzi o tę właśnie sprawę, no to teraz jesteśmy przez moment w Sulęcinie, a w tymże właśnie Sulęcinie mieliśmy w minioną sobotę jednocześnie w trakcie balu Gazety Lubuskiej w Palmiarni, mieliśmy w jednej z sulęcińskich restauracji dokładnie rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszych piłkarzy województwa lubuskiego. Najlepszych piłkarzy w województwie, w którym piłka nożna jest na poziomie takim sobie. Dwie najlepsze drużyny to dwie drużyny trzecioligowe, Warta Gorzów, Stilon Gorzów i to bardzo, bardzo nisko w tabeli. I tak, powiedzmy, jak wyglądały rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o najlepszych piłkarzy. Najlepsi piłkarze trzeciej ligi, czyli de facto wychodziłoby województwa, to Damian Szałas z Warty Gorzów, on wygrał. Na drugim miejscu Łukasz Maliszewski ze Stilonu Gorzów i na trzecim miejscu Dominik Siwiński, to też zawodnik Warty Gorzów. No a nas najbardziej interesowało to, co wydarzyło się w głosowaniu na najlepszych piłkarzy czwartej ligi, bo tam głosowano nie na najlepszego piłkarza, jednego najlepszego zawodnika, tylko na najlepszych piłkarzy na poszczególnych pozycjach. I tak, najlepszym bramkarzem został Wojciech Kaczmarek z Kariny Gubin, najlepszym pomocnikiem Mateusz Hałambiec, Stęczyk, Krosno-Odrzańskie i Kariny Gubin, bo on teraz w Karinie. No i obrońca Rafał Ostrowski, Falubas Granbud, Zielona Góra, napastnik Przemysław Mycan, Falubas Granbud, Zielona Góra. Filip Górecki, nasz kolega z Gorzowa, który obsługiwał dla nas ten bal, poprosił obu panów, Rafała Ostrowskiego i Przemysława Mycana, żeby siebie, nazwijmy to, zareklamowali. O sobie powiedzieli. Posłuchajcie, co laureaci mówili.
Rafał Ostrowski i Przemysław Mycan, czyli najlepszy obrońca i najlepszy napastnik czwartej ligi Falubas Zielona Góra we dwóch raźniej, a to może tak nietypowo. Poproszę o laurkę najpierw napastnika, o obrońcy. Dlaczego zasłużył?
No jest naszą ostoją w defensywie. Popełnia mało błędów, w tej rundzie nie przypominam sobie żadnego. Potrafi znaleźć się na stałym fragmencie gry, potrafi uderzyć, strzelić bardzo ważną bramkę w ostatnich minutach. Takiego obrońcę potrzebujemy.
No to teraz Rafał Ostrowski o Przemysławie Mycanie, co dobrego powie.
Myślę, że liczby mówią same za siebie za Przemka. Mnóstwo goli strzelonych, mnóstwo goli strzelonych w ważnych meczach. I gdyby nie te bramki, to naprawdę ciężko byłoby o punkty i myślę, że to wystarczy na temat Przemka.
Panowie, no, udana runda jesienna za wami w Falubazie, przewaga jest dość bezpieczna, no, ale pewnie koncentracja jest potrzebna wiosną.
Tak, z szacunkiem podchodzimy do każdego przeciwnika. Tutaj straciliśmy już punkty w poprzedniej rundzie, były to dwa remisy. Więc tutaj na pewno z respektem podejdziemy do tych pierwszych meczy. Tutaj będziemy grali z Kariną Gubin, z Krosnem. Będzie bardzo ważne, żebyśmy tu odnieśli zwycięstwa i dobrze zapunktowali. I mam nadzieję, że tu z drużynami gorzowskimi spotkamy się w trzeciej lidze.
Co można dodać, jak przygotowania rzeczywiście idą też w dobrym kierunku?
W dobrym kierunku idą jak najbardziej. Dzisiejszy sparing chociażby wygrany z Wartą Gorzów 3-2. A co do meczy, to ważne jest to, że mecz z Krosnem, jak i z drużynami, z którymi straciliśmy punkty, gramy u siebie, więc myślę, że to przeciwnicy nas powinni się bać niż my ich. Oczywiście traktujemy ich z szacunkiem, ale to my jesteśmy liderem i to my powinniśmy dyktować warunki.
I jeszcze trzy kategorie, jeśli chodzi o ten plebiscyt. Trener seniorów, o tym mówiłem wcześniej w programie, najlepszy w województwie to Mateusz Konefał z Warty Gorzów Wielkopolski. Trener młodzieży, dwie nagrody równorzędne, Piotr Żak z Falubazu Zielona Góra i Krzysztof Kaczmarczyk ze Stilonu Gorzów i Akademii Młodych Orłów Gorzów Wielkopolski. Jeszcze piłkarstwo kobiece, trzy nagrody równorzędne, Natalia Poznańska, Stilon Gorzów, Patrycja Ziemba, MUX 11 Zielona Góra i Justyna Witt, MUX, Przyjaciół Sportu Kostrzyn nad Odrą. Oglądam sobie właśnie zdjęcia. Prezes Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Jacek Wojtala, były świetny piłkarz Radosław Michalski, były świetny piłkarz, obaj panowie działają teraz w związkach w innych regionach. No i tutaj trzech panów piosenkarzy, kibiców, zabawa była, Wojciech Gąsowski, Michał Wiśniewski z ich stroje, Felicjan Andrzyczak, panowie śpiewali, zabawa trwała. Czy jest się natomiast czym cieszyć, jeśli chodzi o lubuską piłkę nożną? Filip poprosił do mikrofonu m.in. Jarosława Misia, byłego trenera Falubazu, teraz trenera Kariny Gubin, trenera, który troszeczkę z boku spróbuje na to wszystko spojrzeć. To będzie ostatnia rozmowa w tym dzisiejszym programie. Ostatnia rozmowa balowa i w ogóle ostatnia rozmowa w dogrywce. Serdecznie dziękuję. Jutro oczywiście Sport 6.50, 11.50, 12.30 magazyn Żużlowy. Jakub Lesiński, zapraszam. A w środę o 19.00 mecz Start Lublin, Stelmet Zielona Góra. To z tych najbliższych wydarzeń zapraszam serdecznie. A teraz rozmowa z Jarosławem Misiem jeszcze.
Jarosław Miś, członek Rady Trenerów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, trener edukator Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i trener Kariny Gubin. Mówię o tych funkcjach wcześniej, bo rozmawiamy ogólnie, jak co roku, może z jednym rokiem przerwy, szeroka, wesoła zabawa tutaj, a czy mamy co świętować w regionie?
No właśnie, zabawy jeszcze nie ma i świętować za bardzo, moim zdaniem, bo też nie chciałbym się gdzieś za mocno wgłębiać w szczegóły, jeżeli chodzi o nasz poziom lubuskiej piłki, Natomiast faktem jest to, że walczymy dwoma drużynami z Gorzowa o utrzymanie w trzeciej lidze i moim zdaniem no, trzeba zrobić wszystko, żeby te zespoły się utrzymały. Mówię tu o Stilonie i o Warcie. Warta, która jest najwyżej sklasyfikowana w tej trzeciej lidze z Lubuskich. Falubas tak naprawdę jest już w trzeciej lidze. Pytanie, w jaki sposób kadrowo ten zespół bazujący na tych wszystkich chłopakach, którzy już dojrzałymi są zawodnikami, bo tak naprawdę wcześniej dwa sezony jeszcze graliśmy w tej trzeciej lidze i mają te doświadczenie ligowe, a doszli zawodnicy doświadczeni, tak jak Wojtysiak, jak Okińczyc, wzmacniając też swoim doświadczeniem ten zespół, Wierzbicki jeszcze. No i pytanie dalej, jak po tej wiośnie organizacyjne sprawy finansowe, bo w Stilonie baza się poprawiła, sztuczne boisko bardzo fajne, bo zajęcia prowadziłem treningowe, naturalne, natomiast te sprawy organizacyjne...
Którego zresztą też i Warta korzysta.
Tak, tak, no oczywiście, no pamiętamy czasy, gdzie tam 5 boisk było na Stilonie jeszcze, gdzie Dajszman obecny, natomiast na dzisiaj myślę, że to jest krok do przodu, jeżeli chodzi o bazę gorzowską, bo przy jakości, ilości treningów, no ta baza jest zwłaszcza w tym okresie zimowym, jesienno-zimowym podstawą, bez sztucznej trawy, bez nawierzchni, bez oświetleń. Trudno wymagać, żeby trenerzy mogli pracować 5 razy w tygodniu, a minimum takie już trzeba w planach treningowych przyjmować. Pyta pan, jaka wizja dalej? Zakładając, że te 3 zespoły pojawią się w przyszłym sezonie w trzeciej lidze, no to warto by było troszeczkę to rozdrobnienie, które spowodowane jest na niższych ligach, z tego też ucieczki zawodników do klubów w niższych ligach.
No właśnie, może przerwę. Błędne koło takie. Nie ma pieniędzy, więc nie ma dobrych zespołów.
Pieniądze są.
Nie ma takich pieniędzy, jak w innych województwach.
No,
tak?
Nie do końca.
Jeżeli chodzi o wiodące zespoły. Dobrze, zaraz. Natomiast dokończę myśl. Nie ma dobrego zespołu, więc młodzież ucieka. Młodzież ucieka, więc nie ma dobrych zespołów. Jak to błędne koło przerwać?
No właśnie do tego zmierzam. Myśmy już 5 lat temu uprzedzali, że taka sytuacja będzie w momencie, kiedy się te zespoły, tak zwane ośrodki kiedyś piłkarskie przez wiele lat, myślę o Kostrzynie, który kiedyś miał w Celulozie ligę, o Słubicach, które też w drugiej lidze z nami były, Żarach, Żaganiu, Nowej Soli, Świebodzinie, Zielonej Górze, Gorzowie, to były takie wiodące ośrodki, które przez szkolenie i drużyny juniorskie, które były w rozgrywkach wtedy, jak pan pamięta, 16 zespołów i w juniorach starszych, i w juniorach młodszych, to doprowadzało do baraży w Mistrzostwach Polskich, etc. I ci zawodnicy przechodzili do klubów, ale będąc już zawodnikami nawet wieku juniora, ale grającymi na poziomie trzeciej ligi w takim momencie, jakim teraz jesteśmy. Rozdrobnienie spowodowało to, że ci zawodnicy, kiedy zlikwidowano jeszcze, a wcześniej były gimnazjalne ośrodki szkolenia sportowego finansowane przez PDZPN, wcześniej jeszcze licealne ośrodki, zabrały ten najbardziej uzdolniony potencjał z mniejszych klubików do Zielonej Góry, koncentrując, to przynosiło efekty, natomiast myśmy zapomnieli trochę, że tą podstawą szkolenia musi być klub. Kluby poszły tak naprawdę oddając pole w szkoleniu w kategoriach niższych, czyli Żaka, Skrzata, Orlika, Młodzika, tam przejęła komercja tak zwana i na tym komercja kończy szkolenie. Pytanie, co zrobić w rozgrywkach 11-osobowych, gdzie jest trampkarz, junior młodszy, junior starszy. I tu mamy problem, żeby tą ligę wojewódzką nawet powołać, bo zespoły się, kluby nie garną. Pieniądze jakieś w tych klubach są pakowane, są najczęściej w zawodników już ukształtowanych, doświadczonych, którzy nie za bardzo myślą nawet już o grze na wyższym poziomie i ten status 3 treningów, 2 treningów w tygodniu, jakieś stypendia plus premie pasuje.
Znam przypadek. Nawet bez treningu.
Tak jest, też znam, nie chciałem tego mówić. I tak wygląda nasz poziom od połowy czwartej ligi, okręgówka. I też nie wiem, czy to dzisiaj padło, że 2 zespoły z okręgówki może podniosą jakość. To podam przywrotnie. Drugi zespół z ligi okręgowej będzie lepszy organizacyjnie, szkoleniowo od 13-12 zespołu z czwartej ligi?
No, aktualnie teraz mamy właśnie te duże ośrodki, o których pan mówił, Żary, Żagań w czołówce i Łowa.
I Łowa jeszcze, no to ten ośrodek można przyznać, że będzie. Natomiast weryfikuje to wszystko tak naprawdę czwarta liga, bo jak się pan spyta, ile trenują w Iłowej, jaka jest frekwencja, ile w Żarach, ile w Żaganiu, to trochę te informacje też mogą być mylące. To samo na północy. I tutaj myślę, że mało tego. No wie pan doskonale, że jedna grupa B klasowa, 2 grupy A klasowe w gorzowskim przypadku.
2 grupy B klasowe, 3 A klasowe.
Już są, a na jesieni jak było? Czy w tamtym sezonie?
Tak było. Tak właśnie było.
2-2. Podobnie jest w sytuacji, kiedy cztery grupy A-klasowe są i bodajże, niech mnie pan poprawi, 6 B-klas w okręgu zielonogórskim. I to potem prowadzi do mało tego. Często licencje się klubom, które powinny mieć zespoły młodzieżowe szkolone. I to wszystko daje pokłosie tego, że nie mamy tych drużyn juniorskich. I o tym, co się często mówi też i w wywiadach. Ostatnio też Maciek Muracki podawał, że chłopcy już w wieku 12-11 lat uciekają z terenu lubuskiego. Mówimy o tych chłopcach uzdolnionych, z talentem i tak dalej. Znowu z tych mniejszych ośrodków uciekają do Gorzowa bądź do Zielonej Góry. Też w wieku 11-12 lat. I robi się takie błędne koło, o którym pan powiedział, i dziura, bo dając na przykład z Orlika 6 najbardziej uzdolnionych, to zostaje ta grupka powiedzmy 7 chłopaków, którzy tak naprawdę już tej różnicy nie nadrobią, bo w jakości treningowej uciekną najlepsi, ci zostaną ze słabszymi, czyli poziom automatycznie się obniża. Ciekawe, jak w tej chwili podejdziemy do tematu gry młodzieżowca. Wiedząc, że nie mamy drużyn juniorskich w rozgrywkach, a młodzieżowiec...
Wielu trenerów narzeka, muszę młodzieżowca wystawić.
Dokładnie, ale to jest pokłosie braku juniorów. Myśmy mieli taką dyskusję na posiedzeniu Rady Trenerów i Edukatorów, czy iść w kierunku młodzieżowca obowiązek w czwartej lidze i w okręgówce, bo wojewódzkie związki mają dowolność, czy niestety dać sobie spokój. I konsekwencją tego, jeżeli nie mam juniora, to naturalną koleją rzeczy jest to, że nie będę miał młodzieżowca. A dochodziło do sytuacji, jak pan powiedział, że młodzieżowiec lepszy, gorszy nie musiał prezentować poziomu seniorskiego, ale przychodził na zasadzie, proszę mi dać taki i taki banknot, to ja będę może dwa razy łaskawie przyjeżdżał, bo dwóch musi obligatornie grać, czyli w klubie tak naprawdę czterech powinno być. Nie daj Boże, kartę kontuzji wypada, to musi być czterech młodzieżowców. Nie mówimy o jakości. W tej chwili trzeba doprowadzić sytuację takie, że młodzieżowiec czy junior, jeżeli jest na poziomie, ma pan przykład w Lechu Marfińskiego, tak? Wchodzi 16 lat, strzela bramkę. Jesteś dobry, będziesz grał w wieku 16 lat czy 17. Nie ma tu znaczenia. Sztucznie utrzymując po to, żeby szantażować potem prezesów czy działaczy, to też jest troszeczkę zamknięte koło.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.